marzenie polskiej niepodległości.
Tutaj mieszkał Eugeniusz Kwiatkowski z całą swoją rodziną. Proszę pamiętać o tym, że Kwiatkowski był osobą niezwykle rodzinną i tak naprawdę w tym domu mieszkała nie tylko jego najbliższa rodzina, ale też na przykład jego siostrzenica.
Idziemy wyżej, tak? Piękne schody drewniane, piękna willa. Tutaj zwiedzający też mogą wchodzić?
Tak, my często zapraszamy naszych zwiedzających, ponieważ... Chyba pierwszym pytaniem, jakie mi zadano, kiedy zaczęłam pracę w Muzeum Sopotu i prowadzałam pierwszą grupę po naszej willi, usłyszałam, a co jest u góry? Więc, żeby odpowiedzieć na to wszystkich korcące pytanie, często prosimy naszych gości...
Możemy wchodzić.
Tak.
Jan Daniluk, Muzeum Sopotu.
Nie miał łatwo, mówiąc krótko, jako polityk, jako wizjoner, jako premier, jako wicepremier, jako minister. Mhm. Próbowałam sobie usadowić go tutaj dzisiaj, w naszej Polsce. Czy widzę takie osoby i czy gdyby były takie osoby, to czy miałyby łatwość rządzenia i wykonywania tego wszystkiego? No w końcu tyle mu zawdzięczamy. Zawdzięczamy mu wizję i nie tylko wizję, no bo to, co jest w Gdyni, to jest jego, można powiedzieć, dzieło. Było wielkie, ale łatwo nie miał.
Tak, raczej przede wszystkim dla mnie Kwiatkowski jest inżynierem. Jest człowiekiem z wizją, wizjonerem, inżynierem, a w drugiej kolejności politykiem. Mam wrażenie, że on przede wszystkim był tym budowniczym, tworzycielem, który dopiero z tego powodu wszedł w tą politykę, bo zrozumiał, że no jest to niestety klucz do tego, by tę jego wizję realizować, tak? I to też poniekąd dowodzi tego, że przecież po wojnie także działał publicznie, no jakże w odmiennej sytuacji, w jakże odmiennej Polsce, także...
Dopadła go po wojnie ta polityka, bardzo, ta wielka
Oczywiście.
Polityka właśnie,
tak.
W taki dosłowny sposób można powiedzieć. Może próbował jeszcze przed wojną, w tym czasie, kiedy był prezydentem, prezydent Mościcki, zresztą on go ściągnął do wielu swoich pomysłów. Właśnie oni studiowali razem chemię. Państwo to pewnie wiecie też doskonale, ale potem ta polityka właściwie poszła za Kwiatkowskim. On pewnie nie chciał tego tak do końca.
Nie, bo tak jak wspomniałem, dla mnie to jest wszystkim człowiek, który wiedział, jak coś zbudować, jak zrealizować duże projekty. Dzisiaj myśmy powiedzieli, że to był taki project manager troszeczkę.
Eugeniusz Kwiatkowski był kuzynem mojego dziadka. Nie mamy pamiątek bezpośrednich, ściśle związanych z Eugeniuszem Kwiatkowskim. Szkoda, że to tak się stało. W każdym razie myśmy nie mogli w domu w ogóle o nim mówić. No niewątpliwie sobie nie zasłużył na takie podejście do niego, dlatego że on miał ogromne zasługi wcześniej osiągnięte i na tej zasadzie po prostu budował dalszą swoją przyszłość, chciał być przydatny. No ale uznano, że jego przeszłość już nie pasowała do aktualnych czasów i kazano mu odjechać w ogóle z Wybrzeża. On miał zakaz pobytu na terenie Wybrzeża.
Kwiatkowscy po wojnie zamieszkują tutaj, mieszkają ile lat?
Niecałe 3, potem się przeprowadzają na ulicę Puławskiego.
No,
a potem,
też niedaleko.
Tak, też niedaleko, a potem już wracają do Krakowa.
Pokój ministra, wicepremiera Kwiatkowskiego?
Nie tutaj.
Nie tutaj.
Nie.
Po tych schodach, po których my teraz wchodzimy, wchodził wicepremier, minister Eugeniusz Kwiatkowski.
Tak, wchodził i też proszę pamiętać o tym, że w naszej willi bardzo dużo elementów orbitalnych się zachowało, więc to tym bardziej nadaje takiego smaku. Sam Kwiatkowski najczęściej w domu bywał przelotem, ponieważ on naprawdę tutaj wracał trochę odpocząć, tak? Wracał po ciężkim dniu pełnym różnego rodzaju spotkań i wytężonej pracy. Wracał tutaj spotkać się z rodziną, zająć się takimi sprawami domowymi. Tutaj znajdujemy się, tak jak mówiłam, Kwiatkowscy zajęli główną sypialnię. I to jest właśnie dawna główna sypialnia. Tutaj też pan premier miał swoje biurko. Taki typowy gabinet.
Biurko stało pewnie pod oknem.
Tak, Barbara Sieńkowska. Wchodzę do ogólnokształcącego liceum numer 7 w Gdańsku. Zaczęło się to od konkursu szkolnego organizowanego. Zaczęłam jakoś wchodzić w to głębiej, poznawać go i stwierdziłam, że to bardzo ciekawa osoba, jeżeli chodzi o jej życiorys.
Był związany z Gdynią poprzez pracę, bo tak naprawdę urodził się w Krakowie.
Tak, w Krakowie, urodził się w Krakowie. Uważał, że jednak ważny jest ten rozwój, żeby otworzyć się na inne kraje, żebyśmy zaistnieli na arenie międzynarodowej, budując port w Gdyni, żebyśmy byli państwem niezależnym. Sam fakt, że przyczynił się do rozbudowy portu gdyńskiego i Gdyni, jest to naprawdę duża zasługa. Znaczy, na pewno bardzo mnie to zasmuciło, mnie osobiście, że ktoś tak ważny, kto tak poświęcił się dla narodu, zostaje odsunięty ze względów politycznych. Był po prostu niewygodny. dla władzy. I też podziwiam go, że on się nie załamał w tym momencie, że nadal coś robił, działał, pomimo że nie miał wstępu na teren Pomorza do Gdyni.
Aż tak?
Tak, nie miał wstępu. Nie mógł się tu osiedlać.
Mieszkał się osiedlać, tak?
Tak,
mieszkał początkowo w Sopocie, prawda? Mieszkał w willi Klaszena, teraz tej byłej, w której jest teraz muzeum w Sopocie. I tą willę mu też odebrano.
Tak, odebrano mu majątek i musiał powrócić do Krakowa, gdzie też zmarł.
Zaskoczyło cię to?
No bardzo mnie to zaskoczyło. Dla mnie to było osobiście bardzo smutne, że no właśnie, ważna osoba, a tyle zrobiła dla narodu, to tak się przyczyniła, a zostaje kompletnie odsunięta i zapomniana też w pewien sposób.
Zapomniana, on umarł w biedzie, można powiedzieć.
No naprawdę, tak jak sobie myślę osobiście, że ktoś mógł być tak niedoceniony, że jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, a teraz patrząc na nasze czasy, on nadal nie jest jakiś bardzo popularny. Mówi się, wiadomo, Józef Piłsudski, tak, a to była równie ważna osoba na arenie międzynarodowej i jest zapomniana.
Pomorzanie polskiej niepodległości.